Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze ocalenie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Dzisiaj wielu jest poprawnych politycznie. Podobno niektórzy wymyślili taki dowcip o Mesjaszu, który jest poprawny politycznie. Przychodzi na świat Mesjasz, Syn Człowieczy, zwołuje konferencję prasową. Dziennikarze pytają go, czy przyszedłeś pierwszy raz, czy drugi raz przyszedłeś na świat. A ten Mesjasz mówi bez komentarza. Są tacy, którzy do dzisiaj czekają na pierwszy Syna Człowieczego. Ale my jesteśmy tymi, którzy czekają na Jego powtórne przyjście. Kiedy przyjdzie w obłoku z mocą i wielką chwałą. To po co przyszedł pierwszy raz? A jeszcze kolejne pytanie, chyba poważniejsze, to czemu wycofał się z tego świata? I znowu ma przyjść. Co to, jakaś zabawa wchowanego? Otóż tutaj przyda nam się wiedza na temat tego, w jaki sposób w czasach Jezusa Chrystusa, dzisiaj też w niektórych regionach tak jeszcze jest, w jaki sposób zawierane jest małżeństwo. Ono składa się z takich dwóch etapów. Pierwszy, narzeczony przychodzi do domu narzeczonej, dokonuje się obrzęd zaślubin i już są mężem i żoną, ale jeszcze nie mieszkają razem. Oblubieniec odchodzi z domu oblubienicy, idzie do domu ojca, tam gdzie mieszkał do tej pory, przygotowuje tam albo obok mieszkanie dla swojej nowej rodziny i po jakimś czasie powraca, zabiera swoją żonę i zamieszkują razem, już na zawsze. I właśnie w to doświadczenie, w ten obraz wchodzi Syn Człowieczy, wchodzi Mesjasz, Jezus Chrystus, żeby nam powiedzieć, że to, co Bóg zamierza wobec nas, to chce nas poślubić na wieki. Chce nas poślubić na wieki. To tak trochę jest, jak stajesz się członkiem, chociaż niektórzy złośliwi mówią, że to nie jest rodzina, ale stajesz się członkiem rodziny drugiej, kiedy poślubiasz żonę czy męża, to wchodzisz w tę drugą rodzinę. I właśnie Bóg tak to pomyślał, że Jego Syn poślubi ludzkość, a Kościół jest zalążkiem tej ludzkości, jest oblubienicą i wtedy zamieszka z oblubienicą z nami na zawsze w domu Ojca. I On właśnie tak zrobił. Pierwszy raz przyszedł, żeby nas poślubić. Przyszedł do domu oblubienicy. Przyszedł do tego domu, gdzie my żyjemy, przez swoje wcielenie, całe życie, ale w sposób najpełniejszy na krzyżu nas poślubił, zjednoczył się z nami w sposób najpełniejszy. Na krzyżu były zaślubiny Boga z ludzkością. Jak powie papież Benedykt w jednym z listów na Wielki Post, co wywoływało zgorszenie moich parafianek, jak o tym mówiłem, że eros Boga objawił się w pełni na krzyżu w Jezusie Chrystusie. Eros Boga. Bo czym jest eros Boga? My mamy zwichrowane pojęcie na ten temat. Eros to jest rodzaj miłości, która pragnie się zjednoczyć z tym, kogo kocha. I to pragnienie zjednoczenia się z tym, kogo kocha Bóg, w sposób pełny wyraziło się na krzyżu. On się zjednoczył z nami do końca, jak mąż z żoną. Totalne zjednoczenie. Tak nas ukochał. To były zaślubiny. Obrączki to gwoździe. A potem zmartwychwstał i zgodnie ze zwyczajem poszedł do domu Ojca, żeby przygotować nam mieszkanie. Mieszkanie w niebie. I to mieszkanie przygotowuje. I właśnie jesteśmy w tym okresie oczekiwania na Jego powtórne przyjście, po to, żeby mógł nas zabrać i żebyśmy zamieszkali z Nim na zawsze. A tam już będą gody Baranka wiecznie trwały. O tym pisze Apokalipsa. A więc taki jest klucz do zrozumienia tego, co się dzieje w życiu duchowym, w Kościele. Jezus przychodzi i mówi, jesteście moi. To jest mój Kościół. To jest moja oblubienica. I przygotowuję dla niej miejsce i powrócę, żeby była ze mną na zawsze. Jesteśmy w tym okresie oczekiwania. Jesteśmy w tym okresie, kiedy On był, kiedy przyjdzie, ale tak naprawdę, kiedy już jest. Cały czas jest z nami. To oczekiwanie jest jakąś taką formą, kształtem obecności. Jak na kogoś czekasz, kogo kochasz, to On jakoś jest już obecny. Tym bardziej, że On został z nami poprzez pewne znaki. Komunikuje się z nami poprzez te znaki. Macie tego doświadczenie, może wy, którzy tutaj urodziliście się już trochę mniej, ale macie świadomość tych korzeni gdzieś tam w Polsce i tej rozłąki, zwłaszcza rodziców czy dziadków, którzy jakoś tak podzieleni, jedno tutaj, drugie tam i czekacie na siebie i komunikujecie się nawzajem. To jeszcze nie jest to, czego się pragnie, żeby być twarzą w twarz, żeby być tak blisko. Ale jest jakaś forma obecności, forma bycia ze sobą. I właśnie Bóg nam to daje. W Adwencie jakby chce nam to pokazać jeszcze bardziej. Żebyśmy w tym czasie oczekiwania, w życiu Kościoła, bo Kościół jest takim czasem przejściowym, jest narzędziem i znakiem, o tym będziemy jeszcze mówić, tego, że Bóg chce się z nami jednoczyć, ale też, że chce, żebyśmy my ze sobą byli zjednoczeni nawzajem. Więc to jest pewne narzędzie, pewien znak, który zmieni się, kiedy już będziemy wszyscy w niebie żyli, ale teraz jest potrzebny, żeby nam pomagać komunikować się z Bogiem. Więc w tym czasie oczekiwania mamy takie pokusy i sami dobrze wiecie, jak jest rozłąka między mężem i żoną, to że są takie pokusy, żeby być smutnym i żeby zgłupieć i zakochać się w kimś innym. Żeby zdradzić kogoś umiłowanego w objęcia kogoś innego. Mamy takie pokusy, bo człowiek nie potrafi żyć bez relacji, bez więzi. Bardzo szybko coś tam może wejść albo ktoś pocieszać się w sposób niewłaściwy. Dlatego w Kościele mamy takie sposoby, które Bóg nam daje, żeby ta Jego oblubienica cały czas była Mu wierna, bo On przygotowuje to mieszkanie. Nie wiemy jak długo. On wie, kiedy to będzie. To jest Jego pomysł. I oto, jakie to są te sposoby komunikowania się, rozpoznawania Jego obecności. To już było ponad 40 lat temu. Byłem na takim obozie i stałem na warcie w nocy. Na środku placu apelowego był taki maszt i tam była flaga. No i stało się na warcie, żeby pilnować tej flagi. To był taki punkt honoru, żeby tej flagi nikt nie zabrał. Obok były inne obozy i wiadomo, że z tamtego obozu mieli taką ochotę, żeby nam tę flagę zabrać. A z naszego była ochota, żeby komuś innemu wziąć. Ale ja wtedy stałem na warcie. I wiecie, co jest najważniejsze wtedy na tej warcie? Są takie trzy rzeczy podstawowe. Kiedy stoisz na warcie w nocy, to musisz pamiętać po pierwsze, że wszystkie zmysły musisz mieć wyostrzone. Po drugie, musisz być cicho. Bo jak ktoś się będzie skradał, to żeby go usłyszeć. I po trzecie, trzeba pamiętać, że rzeczy w nocy wyglądają inaczej niż w dzień. I jak pamiętam o tych trzech prawdach, to ta flaga będzie bezpieczna. I oto to doświadczenie egzystencjalne będzie pomocne w tym, żeby zobaczyć, zrozumieć te trzy sposoby, którymi Bóg z nami się komunikuje. To jest wiara, nadzieja i miłość. A dzisiaj jeszcze Jezus nam dopowiada takie słowa: uważajcie, czuwajcie, módlcie się. A więc mamy trzy takie jeszcze punkty. Jak będzie trzeci, to obudźcie tych, którzy zasną, żeby nie byli zaskoczeni. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. W Tobie mam nadzieję. Nadzieja nam pokazuje, kto jest celem naszego życia. Że to Bóg tym celem jest. I chrześcijańska nadzieja, którą otrzymujemy na chrzcie, podobnie jak wiara i miłość, jest tą, która mówi: pamiętaj, że najważniejszy jest Bóg w twoim życiu, bo On jest twoim celem ostatecznym. To jest ten oblubieniec, z którym się masz spotkać. Więcej, nadzieja pokazuje nam drogę, którą mamy dojść do tego celu. I jeszcze więcej, daje nam siłę, żebyśmy idąc tą drogą do tego celu doszli. My mamy jeszcze inne nadzieje, mniejsze i większe. I dobrze, bo tak nas Bóg stworzył, że my idąc po tych śladach, do których nas zaprasza kolejna nadzieja, jakby mamy dojść do Pana Boga. Ale w tym wszystkim ważne jest, żeby mieć to uporządkowane, żeby mieć właściwą hierarchię, żeby nie pomylić tych nadziei, żeby nie zapomnieć, że najważniejszy jest ten, który na mnie czeka z otwartymi rękoma. I tak jak Jezus mówi, uważajcie na siebie. Stoisz na warcie, to musisz mieć wszystkie zmysły wyostrzone. Czyli uważaj, żeby twoje serce nie było ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Bo może się tak stać, że nadzieję tę największą Boga, cel nasz ostateczny, pomylimy z tymi nadziejami mniejszymi. Albo inaczej, że pomylimy życie duchowe z życiem zmysłowym. Myśleć, że zastąpimy ten cel ostateczny jakimiś takimi małymi celami, coraz więcej konsumując poprzez nasze zmysły. Zobaczmy, jak dzisiejszy świat, jak my sami ulegamy temu, że myślimy, że więcej i więcej czytać, słuchać, smakować, dotykać, wąchać, że więcej jakby napełniać nasze zmysły, to wystarczy, żeby być szczęśliwym. Okazuje się, że im więcej, tym mniej jesteśmy szczęśliwi. Dlaczego? Dlatego, że szczęście nie płynie z rzeczy. Szczęście nie płynie z rzeczy. Szczęście płynie z twarzy i imienia kogoś, kogo kochasz. Jeśli masz taką twarz, w którą możesz się wpatrywać i ona wpatruje się w ciebie, jeśli masz takie imię, które wypowiadasz z czułością, a twoje ktoś wypowiada z miłością, to jesteś szczęśliwy i możesz mieć dużo mniej. Możesz mieć dużo mniej, a jesteś szczęśliwy. Kiedy nie dbamy o relacje, nie dbamy o twarze, imiona ludzi, nie zależy nam na ludziach, to będziemy coraz mniej szczęśliwi. I nawet konsumowanie, to obżarstwo, pijaństwo, zajmowanie się wieloma rzeczami nie zastąpi nam relacji. A zwłaszcza tej najważniejszej. I dlatego taką tajemnicą jest, że Bóg nam daje ten adwent i mówi: uważajcie, miejcie wyostrzone zmysły, czyli zaprowadźcie taką dyscyplinę, ascezę wobec zmysłów. Mniej. Adwent jest krótki, więc można to sprawdzić. Poćwiczyć sobie mniej. Mniej dla zmysłów, po to, żeby otworzyć się na to, co jest moim ostatecznym celem. Żeby nie zapomnieć, kto jest moim celem życia. Kiedy chcesz zobaczyć na firmamencie nieba jedną z gwiazd, a jest ich mnóstwo, i wszystkie by się chciało, ale jest jedna, ta najważniejsza i jest nią Pan Bóg, to żeby zobaczyć jakąś jedną gwiazdę, to przykładasz oko do lunety, ale drugie oko zamykasz, czyli ograniczasz pole widzenia. Jak ograniczysz pole widzenia, to ta odległa gwiazda staje się bliska. I podobnie jest z mikroskopem, że jeśli chcesz zobaczyć coś bardzo malutkiego, to znowu przykładasz jedno oko do mikroskopu, a drugie zamykasz, ograniczasz pole widzenia i to, co malutkie, staje się wielkie. I tak właśnie jest z nadzieją. Żeby nie stracić tego, który się gdzieś tam daleko nam zapodział i pośród tych innych świecących nadziei, które są tak naprawdę malutkie, żeby go odnaleźć, to potrzebuje ograniczyć pole widzenia. To potrzebuje wyostrzyć zmysły, to potrzebuje mniej, żeby ten daleki Bóg stał się bliski. I jeśli pośród wielu małych, drobnych spraw codziennych jestem tak zatroskany, jak to mówi Ewangelia, doczesne troski, mnóstwo, a pośród nich gdzieś tam Pan Bóg zagubiony, jeśli chcę Go zobaczyć, to muszę ograniczyć pole widzenia, żeby On mały stał się wielki, stał się bliski mnie. Tym jest nadzieja. Nie zastępujmy naszego duchowego życia życiem zmysłowym. Zmysły są ważne, ale musimy ich pilnować, musimy zarządzić pewną dyscyplinę, żeby się nie pogubić, żeby pamiętać, co jest najważniejsze. Kolejna rzecz to czytamy, że daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. A Jezus powie, módlcie się w każdym czasie. Módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. O co chodzi? Chodzi o wiarę. Wiara karmi się modlitwą, a modlitwa potrzebuje ciszy. Stoisz na warcie w nocy, to potrzebujesz ciszy, żeby usłyszeć tego, który przychodzi. I modlitwa potrzebuje ciszy, ale również wiara, bo wiara to jest uczestniczenie w sposobie widzenia Jezusa. Kiedy się modlisz, kiedy przebywasz z Bogiem częściej, to zaczynasz patrzeć na świat tak jak On. I wtedy, będąc tak blisko, będąc przekonanym, że jesteś kochany, że jesteś cudownie stworzony i jesteś bezpieczny przy tak wielkim Bogu, to, co się dzieje na zewnątrz, nie będzie cię przerażać. Byś mógł uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Kiedy jestem blisko Niego, to cokolwiek się dzieje na zewnątrz, to mnie nie musi przerażać. Czemu my się tak boimy? Czemu mamy mnóstwo lęków? My potrzebujemy ciągle potwierdzenia, potrzebujemy ciągle polubienia, potrzebujemy lajkowania ciągle. I szukamy tego na różne sposoby, a zapominając o tym, że jest takie miejsce, gdzie ktoś ciągle mnie będzie lajkował, ciągle mi będzie mówił, lubię Cię, kocham Cię, jesteś moim dzieckiem, pięknie Cię stworzyłem. Nigdy Cię nie zablokuję, nigdy Cię nie usunię. To jest modlitwa. Pośród wielu spraw, które podejmujemy, zabiegani, zagonieni, pierwszą, z której rezygnujemy, jest modlitwa. Bo nam się wydaje niepotrzebna, bez sensu, marnowanie czasu. A tymczasem boimy się trochę tej ciszy, bo wtedy wybrzmi ten cały hałas, który w nas jest. Ale nie ma się go co bać. Bóg wie, że tam ten hałas jest. Jak mu dam trochę czasu, to on będzie coś z tym robił. Będzie mi swój pokój tam wprowadzał. Swój sposób widzenia tej rzeczywistości. Ktoś powie, ale ja nie umiem się modlić. Ja może jeszcze w niedzielę przyjdę na mszę, i tak to mnie dużo kosztuje, ale codziennie modlić się, ja nie potrafię, to jest trudne. Jest taki tekst w Ewangelii Marka. Ewangelia Marka jest dla początkujących, dla tych, którzy są na początku chrześcijańskiego życia. Jezus mówi tak, do apostołów, kiedy idzie na modlitwę do Ojca, mówi tak, usiądźcie tu, a ja będę się modlił. To już chyba mniej nie można wymagać. Usiądź, a ja będę się modlił. Tak mówi Jezus. On się będzie modlił, ja się nie muszę modlić. Jak nie umiesz, to usiądź. A on się będzie modlił, no to chyba już nie ma wymówki. I na czym to polega? Że siadasz 5 minut. Na początku 5, a to jest taka pułapka, bo potem cię to tak pociągnie, że będzie i godzina, i półtorej nieraz. Ale na początku 5 minut usiądź, a on się będzie modlił, czyli weź Ewangelię i przeczytaj choć jedno zdanie. I to zdanie będzie słowem Jezusa, który się w tobie modli, i to będzie budowanie swojej wiary, bo wiara rodzi się ze słuchania. Przeczytasz głośno te słowa i zaczniesz w te słowa wchodzić. Bo na czym polega wiara? Wiara to jest widzenie tak, jak Bóg widzi, ale widzi tyle, ile się porusza, wchodząc w Słowo Boże, które otwiera ci nową przestrzeń. To jest coś takiego, że masz ciemność i słyszysz głos Boga. Mówi, chodź do mnie, chodź za tym Słowem. A ja mówię, ale się boję, to Słowo jest nieracjonalne, to Słowo jest dziwne, ono jest sprzeczne z tym, co mówi świat. Ale Bóg mówi, chodź, bo ja mówię. No rusz się. Nie, poczekam, aż się zaświeci. A Bóg mówi, nie zaświeci się, dopóki się nie ruszysz. To tak jak czujnik światła, nie? Jak się ruszysz, to zaświeci. Jak będziesz czekał, że się ma zaświecić, to się nie zaświeci. Więc idziesz za tym Słowem i wtedy ci się rozjaśnia. Na tym polega wiara, się różni od wiedzy. Bo wiedza polega na tym, że musi ci ktoś to wyjaśnić i wtedy idziesz. A wiedza polega na tym, że najpierw idziesz i zaczyna ci się wyjaśniać. Jest różnica. Ale wiara nie jest wcale nieracjonalna. Jest nadracjonalna. Wiara sprawia, że ja mam 2 sposoby, żeby wędrować do prawdy. I nie miejmy kompleksów, które czasem wmawiają nam ludzie niewierzący, z całym szacunkiem do nich, ale my mamy 2 skrzydła, którymi się posługujemy. Jednym jest rozum, a drugim jest wiara. I nikt nam nie powie, że my jesteśmy ciemnogrodem, czy żyjemy w jakimś zabobonie, bo możemy używać rozumu, tak jak każdy człowiek. Rozum nie stoi w sprzecznością z wiary. To jest zabobon, który ktoś tam wymyślił. Jeśli jest jakaś sprzeczność, jakieś napięcie, to jest do wyjaśnienia. Rozum ma swoje prawa i trzeba się nim kierować. I możesz spokojnie uprawiać naukę i stawiać trudne pytania. Ale masz jeszcze wiarę. I to jest takie widzenie nadnaturalne. To jest coś jeszcze więcej niż rozum. Masz dodatkowe narzędzie, żeby poznawać prawdę. Lecisz na 2 skrzydłach. I nie można tylko jednym się posługiwać. Nie wystarczy sama wiara, bo też są tacy, którzy wiarę tylko uznają, a rozumu kompletnie nie używają. I to jest problem. Ale jest też tak, że ktoś tylko rozum, a wyklucza wiarę i też ma 1 skrzydło. I wtedy się kręcisz wokół siebie. Nie polecisz. Kręcisz się wokół siebie. Potrzebujemy tych 2 skrzydeł. To trochę tak na marginesie, ale też po to, żeby mieć świadomość, że wiara nie stoi w sprzecznością z nauką, ani nauka z wiarą. Mój profesor, znany tutaj w Europie, który dostał nagrodę Templetona dla tych, którzy łączą naukę z wiarą, napisał taką książkę Wierzę, aby rozumieć. Wierzę, aby rozumieć. I to jest prawda. Ksiądz Michał Heller, zapraszam, żeby poczytać jego książki. Ale właśnie ja wchodzę w tę przestrzeń, którą otwiera Boże Słowo i zaczynam widzieć ten świat tak, jak Bóg widzi. I mam łączność z Bogiem. Wtedy ujrzę Syna Człowieczego. Huk morza, nawałnica, ludzie mdleją ze strachu, niebiosa wstrząśnięte, a ja widzę Syna Człowieczego. Jestem blisko Niego. Wiara daje taką siłę, daje taką moc, a jeszcze wsparta właśnie rozumem sprawia, że ujrzę Syna Człowieczego. I 3. rzecz to jest miłość. Pan niech pomnoży i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich. To jest miłość, a Jezus mówi, czuwajcie. Czuwajcie, bo rzeczy w nocy wyglądają inaczej niż w dzień. Możecie się pomylić. Czuwajcie, żebyście wiedzieli, jak kochać. Kiedy się pomnaża wiara? Kiedy się potęguje, kiedy ja ją otrzymuję od Boga, bo nie jestem źródłem miłości, a pomnaża się, kiedy ją rozdaję, kiedy kocham innych. Tak jak jesteście tu obecni, każdy z was coś przeżywa. Każdy z nas jest inny, każdy z nas czegoś innego oczekuje. Ktoś tęskni za ukochanym, ktoś przeżywa chorobę kogoś bliskiego, śmierć kogoś bliskiego. Myślisz o tym, co na studiach, myślisz o tym, co w pracy, myślisz o tym, co w Polsce się dzieje, w świecie. Teraz jedzie karetka, ktoś tam cierpi. Ciągle coś się dzieje naokoło. I każdy z nas potrzebuje być inaczej kochany. Bóg dostosowuje miłość do naszej sytuacji. Jego miłość jest kreatywna. To nie jest tak, że On kocha tak samo. Owszem, tak samo, ale formę zmienia. Tak jak potrzebuje. Chce cię pocieszyć, kogoś chce napomnieć, kogoś chce zainspirować, komuś chce dać nadzieję. To jest Jego miłość. I mówi, róbcie tak samo, czuwajcie. Rzeczy w nocy wyglądają inaczej niż w dzień. My żyjemy trochę w nocy, bo grzech nam trochę ciemności wprowadził. My czasami możemy źle oceniać ludzi. I możemy o kogoś fałszywie oskarżyć, fałszywie posądzić. A Bóg mówi, czuwaj, uważaj, dostosowuj miłość do tego, jak ktoś tego potrzebuje. Wielu zapytanych o miłość powie swoją definicję, bo my się znamy na miłości. Kiedy mój siostrzeniec poprosił mnie o to, żebyśmy zagrali w szachy, był wtedy w 5. klasie, poszedłem do niego do pokoju i widzę, że wszystko przygotował do gry w warcaby. Mieliśmy grać w szachy. No przygotowałem wszystko do gry w szachy. I wtedy mówię, kto cię nauczył grać w szachy? A on mówi, no moi koledzy w klasie. Oni nauczyli cię grać w warcaby, nie w szachy. Pewno ktoś ich oszukał, albo oni cię już oszukali. To są podobne gry. To jest podobna szachownica, figury, pionki, ale inne reguły. I podobnie jest z miłością. To jest ta sama szachownica życia. To są te same figury, te same pionki, te same osoby w naszym życiu, ale różne reguły. Nam się czasem wydaje, że my znamy reguły miłości. Bo nauczyli nas o miłości rodzice, nauczyli nas ludzie, koledzy. A tymczasem miłości trzeba się uczyć od mistrza, od arcymistrza. W szachach są arcymistrzowie, a w miłości jest jeden, ten na krzyżu. Powiedziałem, że msza zaczyna się od pocałunku, bo chodzi o miłość. Ale zaraz potem jest znak krzyża, bo chodzi o taką miłość. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, że ta miłość, która tak się dobrze kojarzy przez pocałunek, często zamienia się w coś, co boli, w krzyż, którego nie chcemy. Ale to jest prawdziwa miłość. Dzisiaj wielu nie czuje się kochanych, bo boi się wejść dalej. Bo jak zaczyna boleć, to się wycofujemy. I nie rozumiemy do końca, czym jest prawdziwa miłość. A Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Patrzcie, jak ja kocham. Kiedy przyprowadzono do mnie kobietę pochwyconą na cudzołóstwie i trzymali nad nią kamienie, to Jezus się pochylił. Owszem, pisał coś na piasku, ale ona chyba też była pochylona, czekając na jakieś pierwsze uderzenie kamienia. I jestem pewien, że popatrzył w jej oczy i zobaczył, że ona nie jest w stanie sama się podnieść. Że jej grzech tak ją powalił, że nie jest w stanie sama dźwignąć się z tego. I dlatego on się pochylił, tak jakby swoją miłością był jeszcze niżej od jej słabości, żeby ją podnieść. Jezus mówi, tak kochaj ludzi, którzy są powaleni grzechem, powaleni nałogiem, którzy nie mają szans się podnieść, którzy są połamani. Ma złamaną nogę, a ty mu mówisz, no jeszcze te 100 metrów to przebiegniesz. A nie widzisz, że on ma złamaną nogę, bo to tak łatwo nie jest widoczne. I on mówi, kompletnie mnie nie rozumie. Może wielu z nas jest takich, którzy tak mają połamane nogi, a ludzie mówią, biegnij. Albo jest przywalonych nałogiem, jakimś problemem i potrzebuje kogoś, to tak na niego spojrzy, że ta miłość go podniesie. A potem przychodzi do Jezusa młody człowiek i mówi: zachowuję przykazania. Czynię cały czas dobre rzeczy. No jestem nieszczęśliwy. Czegoś mi brakuje. Co mam robić, żeby być szczęśliwym na wieki? Jezus patrzy na niego z miłością i mówi mu: dobrze robisz, ale jednego ci brakuje. Nie znasz mnie. A to wszystko zmienia. Miłość wszystko zmienia. Jak mnie poznasz, to wszystko, co robisz, każde dobro będzie ci przynosić szczęście. A jak robisz tylko dla siebie, zaliczając dobre uczynki, to nie przynosi ci radości. Ja idę na krzyż, żeby za ciebie umrzeć, bo tak cię kocham. A więc daję ci wszystko. I co cię może uszczęśliwić? Wszystko. Sprzedaj wszystko. Czyli wszystko ma być mniej ważne niż ja. Masz to dobro czynić ze względu na mnie. Na początku chrześcijańskiego życia jest spotkanie z Jezusem. Tak mówi papież Benedykt, a 3 razy to powtórzył Franciszek w różnych dokumentach. To jest chyba najważniejsze zdanie na początku XXI wieku. Na początku bycia chrześcijaninem jest spotkanie z osobą. A potem jest wybór etyczny, czyli potem jest moralność, czynienie dobrych uczynków. Ze względu na tę osobę. Potem jest idea wielka, światopogląd, czyli myślenie po katolicku. Jest wielu ludzi, którzy żyją moralnie, ale nie znają Jezusa, nie są chrześcijanami. Jest wielu ludzi, którzy myślą, jak Ewangelia każe, ale nie są chrześcijanami, bo nie znają osoby Jezusa. Więc na tym polega to pomnażanie miłości, że mam z Nim więź, przyjmuję od Niego miłość, a paradoksalnie, kiedy ją rozdaję, to ona się pomnaża, jest coraz więcej. Ale to ma być w dostosowaniu do tego, jak tego ludzie potrzebują. Przychodzą do Jezusa, już ostatni wątek, przychodzą faryzeusze, obłudnicy, cynicy i on ich też kocha. Ale dostosowuje swoją miłość do ich sytuacji. Co mówi? Jak do nich mówi? Obłudnicy, groby pobielane, plemię żmijowe. To też są słowa miłości. Czasami kimś trzeba wstrząsnąć i powiedzieć: opamiętaj się, tak nie wolno kochać, tak nie wolno robić. Są granice. Można się pomylić w miłości, można fałszywie kochać. Miłość współweseli się z prawdą. Dzisiaj wielu mówi: miłość wszystko wyjaśnia. Kocham, więc wszystko mi wolno. Ale kocha się w prawdzie. Bo jak kocham fałszywą miłością, to mogę poczynić jeszcze więcej szkody. Mogę uczynić jeszcze więcej cierpienia. Po to Jezus zostawił swój Kościół, po to w takim oczekiwaniu na Jego przyjście, żebyśmy dorastali w tym oczekiwaniu, w wierze, nadziei, miłości, żeby Jego było coraz więcej właśnie przez to, że rozpoznajemy te sposoby, którym się komunikujemy z Nim. I na koniec jeszcze jedno słowo, które chcę zostawić, bo tu dużo było mówione, więc możecie to zapominać. A czasem wystarczy jedno słowo, które nas będzie niosło przez tydzień. Cierpliwość. Jest taki teolog czeski, ksiądz Tomasz Halik, i on mówi o tym, że tym słowem cierpliwość możemy opisać wiarę, nadzieję i miłość, ale tak specyficznie pojmowane. Otóż cierpliwość to nosi w sobie słowo cierpienie, ale też jest tam pewien czas. A my ani nie potrafimy dzisiaj czekać, a tym bardziej cierpieć. A jeszcze czekać w jakimś cierpieniu to już w ogóle. Dlatego jesteśmy nieszczęśliwi. Dlatego odrzucamy wiarę, nadzieję i miłość często. Więc cierpliwość do Boga jest wiarą. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg przychodzi do nas tak, jak chce. Nie tak, jak my chcemy. I cierpliwe oczekiwanie na to Jego przychodzenie i uczenie się Jego przychodzenia do nas, to jest wiara. Tak, jak On chce, nie tak, jak ja. Drugie, cierpliwość wobec ludzi to jest miłość. Oni przychodzą do nas tak, jak chcą. Nie tak, jak my chcemy. My nie potrafimy zmienić ludzi. Ludzi zmienia miłość. I to cierpliwe czekanie na ich przyjście, na ich pojawianie się w naszym życiu, to jest właśnie miłość. Ja bym chciał inaczej, ale oni tak przychodzą. Tak jak ja przychodzę, tak jak ja chcę. Do kogoś innego. I ostatnia rzecz. Cierpliwość wobec siebie to jest nadzieja. Nadzieja. Że jestem cierpliwy wobec siebie. Mam mnóstwo zastrzeżeń. Chciałbym być inny, chciałbym być lepszy. No ale nie umiem czekać. A Bóg mówi, czekaj cierpliwie. To jest nadzieja. Jest szansa, że coś z ciebie jeszcze wyrośnie. Może przez ten Adwent coś z ciebie jeszcze wyrośnie. Daj sobie nadzieję. Po to jest ten Adwent również.